Rozmowa kontrolowana.
Gościem jest Henryka Bochnierz, prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, witam.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio, chcemy uczciwego kontraktu z przedsiębiorcami. Przy okazji nawiązał do tych swoich zapowiedzi obniżenia stawek CIT-u dla firm, składek ZUS i tak dalej. Jak pani rozumie uczciwy kontrakt z przedsiębiorcami?
Otóż ja myślę, że my niestety, ale mamy my przedsiębiorcy doświadczenia z tych lat po 89 roku, ale również wcześniejszych, raczej mało pozytywne i w związku z tym podchodzimy do wszystkich deklaracji z dość dużym dystansem.
Ale nie chciałabym tutaj współpracy z rządem.
Myślę, że tak, doświadczenia współpracy z rządem, z instytucjami, ale również i administracji różnymi, tak, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rządu. Myślę, że większość przedsiębiorców, jeśli chodzi o rząd, to przede wszystkim ma kontakt poprzez przygotowywane i przesyłane do parlamentu projekty ustaw, natomiast jest masa instytucji administracji, które jakby rządzą się swoimi prawami. I niestety przez cały ten czas ciężko jest zauważyć, że te deklaracje, które mówią o tym, że przede wszystkim przedsiębiorczość, przede wszystkim trzeba dawać możliwości rozwoju, bo tylko to tworzy dochód narodowy i tak dalej, że to najczęściej właśnie jest takie słowotwórstwo, natomiast za tym niekoniecznie idą konkretne rozwiązania. I stąd też ta deklaracja premiera Morawieckiego, myślę, że trudno nie przywitać jej pozytywnie, no bo jak ktoś mówi uczciwy kontrakt, no to oczekuje się, że to będzie właśnie jakieś partnerskie rozwiązanie, które będzie wymagało porozumienia, kompromisu obu stron, żeby tego nie przyjąć pozytywnie, ale z drugiej strony mówię, mamy tak ogromnie negatywną schedę wielu, wielu lat różnych rządów i z lewa, i z prawa, i środka, kolory były czasami bardzo mieszane, że myślę, że przedsiębiorcy po prostu będą czekać na konkretne propozycje.
Rozumiem, że konstytucja dla biznesu jeszcze tego zaufania nie buduje.
I na pewno nie, bo to jest oczywiście fajny dokument, tylko wie pani, przez stwierdzenie, że zawsze jest domniemanie niewinności, no jeszcze żaden przedsiębiorca się nie uspokoi, że jak potrzebne będzie znalezienie na jego jakiegoś haka, to gdzieś ktoś go znajdzie, czy to będzie w ZUS-ie, czy w Izbie Skarbowej, obojętne. Więc ja myślę, że deklaracje są istotne, bo one w jakiś sposób wyjawiają tą wolę działania w tym kierunku. Natomiast wydaje się, że po tylu latach to my powinniśmy raczej oczekiwać, że po prostu jak przychodzi jakaś ekipa, to ma bardzo konkretne propozycje, kładzie je na stole, dyskutuje, szuka poparcia dla rozwiązań, które proponuje, bierze pod uwagę zdanie tych, których to dotyczy, bo to nie jest wyłącznie kwestia przedsiębiorców i dopiero wtedy idzie z takim projektem do Sejmu. Jeżeli jest tak, że myśmy w ubiegłym roku, jak policzyliśmy, było 27 tysięcy stron różnego typu aktów prawnych. Konia z rzędem temu, kto to w ogóle przeczytał. Ja już nie mówię, żeby analizował i potrafił stosować i miał dobrą interpretację. To po prostu widać, że żyjemy ciągle w takim kraju, w którym bardzo brakuje takiej przewidywalności, stabilności, tego, że nawet jeżeli ekipy się nie zmieniają, to nie jest tak, że z soboty na niedzielę wajcha jest kompletnie przesuwana. I jak my pytamy przedsiębiorców, bo robiliśmy ostatnio badania, co im najbardziej przeszkadza w działaniu, to właściwie są dwie rzeczy, na które prawie 100%, bo tam 97% wskazuje w obecnych warunkach. Pierwsza to jest kwestia braku pracowników. Druga to jest brak stabilności i przejrzystości prawa. I właściwie jak się, tak powiem, ta pierwsza jest nowa, tak, jeśli chodzi o brak pracowników, bo przez bardzo wiele lat to nie był akurat problem, z którym przedsiębiorcy się spotykali najczęściej, bo oczywiście były takie dziedziny, w których mieliśmy już wcześniej problemy, ale teraz to jest masowe. Gdziekolwiek, w jakiejkolwiek jesteśmy branży, w jakimkolwiek miejscu, wszędzie Ludzie narzekają, przedsiębiorcy narzekają na to, że nie mogą znaleźć ludzi do pracy, że są niesamowite oczekiwania, że nawet ci, którzy przychodzą, to ich, jak powiem, chęć do pracy jest dość ograniczona i to zaczyna być coraz większa bariera. Natomiast ta mówiąca o nieprzejrzystości prawa, nieprzewidywalności, to jest coś, co przez praktycznie, ja rozumiem, transformacja, początki i tak dalej, ale no już po jakimś czasie chciałoby się wiedzieć, że jest jakaś ścieżka, po której się poruszamy i oczywiście, że będą zmiany, bo świat się zmienia, to wszystko jest zrozumiałe, ale nie tak, żebyśmy nie wiedzieli, co nas może spotkać.
No dobrze, ale jeśli oprócz, bo to myślę sobie może być trochę trudne, ale z drugiej strony, jeśli padają konkretne zapowiedzi, te dotyczące na przykład teraz CIT-u, czy na przykład tego mniejszego ZUS-u, czy to nie jest aspekt ważny dla przedsiębiorców?
To jest aspekt ważny, tylko znowu problem polega na tym, że w momencie, kiedy premier zgłasza tą propozycję, to my od razu mamy 50 pytań albo i więcej. Co to znaczy? Tak? Co to znaczy? Po pierwsze wiemy, że obniżony CIT dzisiaj przez małe firmy płacony jest przez ułamek procenta. Tak? Także to naprawdę dotyczy bardzo wąskiej grupy, ponieważ małe firmy najczęściej funkcjonują na zasadzie swojej samodzielnej działalności. W związku z tym teraz jest pytanie, czy to będzie tak, że będzie się zmuszało wszystkich do tego, żeby zmienili formułę prawną i wtedy dla nich wszystkich będzie ten obniżony CIT. Jeżeli tak będzie, no to zaraz się, tak powiem, pytam, ok, obniżamy składki ZUS. Fajny pomysł. Tylko jest pytanie, jeżeli się obniża te składki, to znaczy, że potem ta emerytura też będzie ileś mniejsza. Tak? Więc trzeba od razu mówić, jakie są tego konsekwencje. Z drugiej strony mamy ileś propozycji już wprowadzonych przez rząd, albo zapowiadanych, albo takich, które nad nami wiszą, jak na przykład 30-krotność składki ZUS-owskiej, prawda? Którą chciano wprowadzić ją z soboty na niedzielę, udało się wprowadzić w tej chwili roczne vacatio legis. Sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, ale znowu, no jak można coś takiego, co wpływa w sposób radykalny na koszty firmy, wprowadzać bez, że my musimy w ogóle takie rzeczy walczyć, tak? Jak to, że musi być okres przejściowy, w którym firma może się przygotować do tego, że nagle szykuje jej się tak radykalny wzrost kosztów, jeśli chodzi o koszty zatrudnienia. Więc jeśli chodzi o te dwie propozycje, trudno ich nie popierać, bo każde obniżenie podatków na pewno będzie witane z dużą, tak powiem, radością. Ale jak jednocześnie słyszymy o zapowiedziach wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, gdzie praktycznie od razu wprowadza się obciążenia dotyczące pracodawców, którzy będą musieli doprowadzać te składki, no to znaczy, że tu im się od razu zabiera, prawda? My nie działamy na tej zasadzie, że mamy pogrupowane, tak powiem, kawałki, tutaj jest ZUS, a tam jest podatek, a tam jest składka na fundusz pracy i tak dalej, tylko po prostu zwłaszcza w małej firmie to wszystko razem powoduje, że przedsiębiorca mówi, no zaraz, tak? No ale tak na końcu to się okazuje, że ja płacę więcej, a nie mniej. Więc dlatego my musimy poczekać na konkretne rozwiązania. Akurat wczoraj robiliśmy, tak się zdarzyło, że była konferencja podatkowa, którą Lewiatan organizował, na której był pan minister Gruza, który się właśnie tym zajmuje. Na ileś pytań odpowiedział, a na ileś też nie miał odpowiedzi, bo po prostu w ministerstwie nie ma jeszcze żadnego konkretnego papieru, tak, który pomógł i nam przedsiębiorcom, ale również urzędnikom wytłumaczyć, co się kryje za tymi, wydawałoby się, dobrymi hasłami.
Bo szczegóły, jak wiadomo, czy diabeł tkwi w szczegółach.
No niestety.
Chciałam panią też zapytać, jako przedsiębiorcę, ale także jako kobietę, jak pani ocenia te zapowiedzi dotyczące takiej polityki społecznej, ale także dotyczącej kobiet, tych emerytur dla kobiet, które wychowują dzieci, czy minimalnych emerytur, tej promocji, czy zachęty do tego, żeby dzieci rodzić szybko, czyli w ciągu 2 lat. Jak się pani podobają te propozycje?
Znaczy, znowu, nie podoba mi się to, że my nie wiemy, jaka ma być ta naprawdę polityka społeczna. O co nam chodzi, tak? Czy nam chodzi o to, chodzi nam o to, żeby mieć dużo dzieci, tak? No to jest jasne. Mamy w tej chwili rzeczywiście powoli już faktycznie występującą dziurę, jeśli chodzi o demografię, tak? Stąd te ogromne ogromne problemy, między innymi jeśli chodzi o ludzi do pracy. I w związku z tym na pewno przy tej niskiej dzietności, jaką mamy w Polsce, myśląc o jakiejś dłuższej perspektywie, powinniśmy stosować różnego typu metody, które spowodują, że tych dzieci będzie więcej. Tylko znowu, jak patrzymy, gdzie ta dzietność jest największa, to nie tam, gdzie są transfery najwyższe socjalne. Tak? Bo ja uważam, że 500+ było dobrym sposobem na to, żeby wyrównywać nierówności społeczne. Tak? Natomiast z punktu widzenia przyrostu dzietności, no to my musimy trochę poczekać. Jak ja widzę, że ktoś mówi, a w tamtym kwartale, w stosunku do kwartału ubiegłego roku, to nam wzrosło o tyle i tyle. No przecież to chyba jeszcze tak na szczęście nie jest, tak? Że się to przekręca, tak powiem, przełącznik i ma się od razu te dzieci. To na pewno wpłynęło na przyspieszenie jakichś decyzji dla tych, którzy chcieli mieć te dzieci, ale nie sądzę, żeby to była rewolucja. Natomiast te elementy, które teraz są wprowadzane, ja, tak powiem, funkcjonując bardzo długo i zatrudniając bardzo wiele kobiet i funkcjonując w różnego typu organizacjach, które wspierają kobiety, wiem, czego one potrzebują przede wszystkim, żeby zdecydowały się na dzieci. To jest przewidywalność sytuacji finansowej swojego związku, także to jest kwestia właśnie, czy będzie ta praca, czy do tej pracy będzie można wrócić. Jest ileś elementów, które powodują, że kobieta mówi, mogę zaryzykować, że na przykład na te półtora roku wypadnę z rynku pracy. My wiemy, że ten rynek się tak dynamicznie zmienia, że jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że mamy kobietę, która urodziła dziecko, mamy bardzo kiepską sytuację, jeśli chodzi o różnego typu instytucje, które mogą tym dzieckiem się zająć. Tak? Żłobki, przedszkola i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym założenie jest takie, że ona zostaje w domu i dziećmi się zajmuje. Tak? Zajmuje się jednym dzieckiem, powiedzmy zgodnie z tymi planami, bo 2 lat ma następne dziecko. Nie ma jej na rynku pracy praktycznie przez 4 lata. Powrót po 4 latach na rynek pracy jest bardzo trudny. I ja bym wolała, żeby równolegle z różnymi elementami socjalnymi, żebyśmy wprowadzali takie rozwiązania, które pozwalałyby kobietom częściowo pracować, w telepraca, wszystko to, co dawałoby jej szansę, żeby ona mogła jednocześnie z tego rynku nie wypaść kompletnie, tak? Żeby były instytucje, które mogą się tymi dziećmi zająć. To nie za duże pieniądze, tylko właśnie bezpłatne. Żeby ten wybór, tak, jeżeli kobieta chce zostać w domu, bo w końcu takie są i chwała im za to, żeby należał do kobiety, do rodziny, tak, a nie żeby był wymuszany takimi decyzjami, kiedy teraz moim zdaniem, niestety, ale mamy taką tendencję, kobieta powinna urodzić jak najwięcej dzieci i siedzieć w domu. Tylko potem problem jest taki, że właśnie nawet jeżeli ona dostanie przy tej czwórce dzieci tą emeryturę, no to jest głodowa emerytura. Tak? Więc w związku z tym, mówiąc o tym, że przecież my też mówimy o tym, że kobiety powinny w sposób aktywny uczestniczyć w życiu społecznym, tak? Nie zamykać się w domu, nie, bo za chwilę te dzieci wyjdą i one zostają z niczym praktycznie, tak? I potem rozumiem, że według polityki społecznej potem się ma zająć, tak powiem, swoimi starzejącymi się rodzicami. To wszystko jest okej, tylko pod jednym warunkiem, że to jest kwestią wyboru, a nie takiej polityki, która wpycha kobiety i rodziny w jakiś jeden nurt.
Ale mam takie wrażenie, że zarówno w przypadku 500+, bo to jakby był taki pierwszy element, jak i teraz wyprawki 300 zł, czy jakieś preferencje, na przykład 3-miesięcznych dłuższych urlopów macierzyńskich, to co jest w propozycji, że to się Polakom podoba, że ten sposób redystrybucji środków, że on jest akceptowany.
Panie redaktorze, ja uważam, że to, że ludzie najczęściej myślą bardzo krótkookresowo i też naszymi doświadczeniami wieloletnimi myślę, w jaki sposób kierowani i że chcą mieć to dzisiaj, to się da zrozumieć. Natomiast odpowiedzialność polityków nie jest tylko za ten rok, zwłaszcza ten rok wyborczy, czy następny rok wyborczy, ale za to, co się będzie działo w Polsce za lat 10 czy 15. Już tych polityków nie będzie najczęściej. Natomiast
ale
jest pytanie...
Ale ta ekipa jest nieodpowiedzialna i nie myśli takimi kategoriami?
Moim zdaniem bardzo wiele elementów z tych, które są proponowane, one są bardzo krótkookresowe, ich działania nie są udowodnione, że one dadzą te efekty, o które nam chodzi. I patrząc na to, co dzieje się dzisiaj na świecie, w jakim miejscu jest Polska, jak w związku z tym powinna wyglądać ta gospodarka, to trzeba się zastanowić, czy to są rozwiązania, które na pewno dadzą nam szansę na to, żebyśmy byli jedną z czołowych gospodarek europejskich. I wydaje mi się, że myślenie o budżecie nie tylko roku 2017, ale również budżecie roku 2019, 2020 i tak dalej, jest dla polityków absolutnie niezbędne, bo oni za to odpowiadają. Ja nie mam pretensji do ludzi, którzy cieszą się, że dostają 500 zł więcej, mogą je dzisiaj wydać. Tylko właśnie jest pytanie, tak? Jakie będą mieli emerytury, jaką edukację będą miały te dzieci, w jakich warunkach one się będą rozwijały. Czy ta wyprawka za 300 zł to jest rzeczywiście to, co pozwoli wyrównać im szanse. Ja akurat mieszkam na wsi, opiekuję się szkołą na tej wsi i widzę, jakie tam są potrzeby. Te dzieci, one jeżeli mają rzeczywiście mieć jakikolwiek równy start, to one przede wszystkim potrzebują szkoły, która jest aktywna, która jest dla nich otwarta po południu, a nie o 15 zamykana, które mają dodatkowe zajęcia, bo w mieście te dzieci mają, tak jeżdżą z angielskiego na muzykę, prawda?
Które no, różnie do tego
no więc właśnie, i jeżeli my chcemy, żeby te dzieci fantastyczne, żeby one miały naprawdę równe szanse, to jest ważne, żeby miały oczywiście lepsze warunki bytu, ale jednocześnie likwiduje się stołówki w szkołach, prawda? Te dzieci, one są najczęściej głodne. Naprawdę mają zupełnie inne potrzeby. Ja tak czasami, jak patrzę na to wszystko, to mam takie wrażenie, że tu są realia, a tutaj jest jakaś polityka, która niestety od tych realiów jest dość oderwana. I w związku z tym, jeżeli ma się taką perspektywę długoletnią, a przedsiębiorcy, jeżeli ktoś inwestuje swoje pieniądze, jeżeli ryzykuje, to chciałby mieć też tą perspektywę, tak? 5, 10, 15, 20 lat, a nie tylko tego, co się stanie w roku 2017, bo mamy akurat wybory samorządowe.
A potem parlamentarne i potem...
No teraz będziemy mieli cały ciąg wyborów i w związku z tym, jeżeli to będzie miało się odbywać na zasadzie, kto da więcej...
A będzie tak?
Moim zdaniem niestety, ale tak się może zdarzyć. Tak się może zdarzyć, bo tak jak pani mówi, ludzie mają swoje, tak powiem, potrzeby i chcą, żeby one były zaspokojone dzisiaj. I nie można się im dziwić, tak? Myśmy nigdy nie mieli takich, ani nas nie uczono, tak powiem, zasad ekonomii. I stąd na przykład w Polsce jest tak kiepsko, jeśli chodzi o myślenie o systemie emerytalnym, tak? Że w ogóle nie ma takiego myślenia, że trzeba po wszystkim myśleć o tym, co się będzie robiło, jak będzie się miało bardzo długie życie, tak? Bo żyjemy coraz dłużej. My akurat skracamy, tak powiem, nasz czas pracy i w związku z tym jest pytanie, kto potem, patrząc na tą średnią do życia, kto nas utrzyma, tak? Te nasze dzieci, które najczęściej gdzieś właśnie wyjeżdżają i nie czują się wcale odpowiedzialne. Więc ja myślę, że naprawdę czeka nas teraz trudny czas, bo z jednej strony widać zagrożenia, które się pojawiają w gospodarce światowej, które są bardzo poważne, tak? Bo myśmy przyzwyczaili się do tego, że praktycznie ostatnie lata to jest nieustający wzrost, tak? Nieustający wzrost właściwie wszędzie, w każdym regionie świata. A my jesteśmy częścią tej globalnej gospodarki, czy nam się to podoba, czy nie. Ale mamy pierwsze sygnały, że zarówno wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, zagrożenie w Syrii, jest ileś czynników, które powodują, że coraz więcej analityków mówi niestety, a tak to jest w koniunkturze, że tendencja jest wzrostowa, a potem jest spadkowa. Nie ma tak, że była zawsze wzrostowa. Trzeba uważać, bo nie wiemy, kiedy to się zdarzy. Czy to będzie 2019,
a może wtedy
czy 2020.
Usłyszymy, że wszyscy musimy zaciskać pasa i że wszystkim o 20%.
Ale łatwiej się zaciska pasa, jeżeli ma się z czego zaciskać. Tak? I dlatego myślę, że naprawdę trzeba bardzo w tej chwili odpowiedzialnie myśleć o tej polityce, która powinna dać nam bezpieczeństwo na zły czas, który przyjdzie, bo on przyjdzie. To nie ma takiej możliwości. I boję się, że te rozbudzone oczekiwania, że właśnie i dostaniemy to i tamto, i tu nam jeszcze obiecano, że one spowodują, że będzie tych oczekiwań jeszcze więcej, bo to jest całkowicie naturalne. A to nie jest worek bez dna i jest takie ciągłe myślenie, zresztą ja to nawet, tak powiem, swoich studentów, jak pytałam, z czego są, tak powiem, te wszystkie obietnice, tak? To oni mi rząd daje. Co to znaczy rząd daje? To są nasze pieniądze. nasze pieniądze, które my płacimy w formie podatków i potem jest tylko kwestia, jak ten rząd odpowiedzialnie dokonuje redystrybucji tego. Natomiast to myślenie, że właśnie gdzieś tam jest taki święty Mikołaj, on ma ten woreczek i jak się go przyciśnie i się wyjdzie na ulicę, to on wtedy z tego nasypie i już jest fajniej. To jest jakaś scheda pewnie jeszcze poprzedniej epoki, tak, socjalizmu, ale no już po prawie 30 latach to warto byłoby z tego wyrosnąć, że jednak to są po prostu pieniądze, które my zarabiamy. Chcemy, żeby to państwo było dobrze zarządzane, żeby było bezpieczne i w związku z tym oczywiście powinniśmy płacić podatki i tego od państwa oczekiwać, ale z drugiej strony nie miejmy takiego myślenia, że po tej drugiej stronie to jest właśnie, jest tylko kwestia, czy ten, tak powiem, święty Mikołaj jest, da więcej prezentów, czy mniej prezentów.
To tym miłym akcentem bożonarodzeniowym.
Choć daleko jeszcze.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Agnieszki Michajłow była Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Teraz za 9 minut 9 i informacja z dróg.
Z obwodnicy Trójmiasta stłuczka na jezdni w kierunku Łodzi.